Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej, odpowiada na pytanie, jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy.
Polem walki jest kultura, walka trwa, polem walki jest kultura.
Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie. Moi drodzy, dość długo się nie słyszeliśmy i z tego miejsca chciałbym podziękować za to, że wytrwaliście. Podziękować szczególnie tutaj właśnie księdzu Sławkowi Bednarskiemu za to, że dzielnie stawiał czoła, formował dalej państwa, by ten cykl audycji od 10 lat nie został przerwany, zapomniany. Ja już wracam po pewnej służbie społecznej. I jesteśmy. I moi drodzy, wracamy do bardzo istotnych kwestii, które gdzieś przetaczają się przez naszą ojczyznę. Mam tutaj na myśli ochronę życia. Bardzo nośny temat, ponieważ jak widzimy, to co dzieje się w sferze życia politycznego, mówi nam dziś o tym, że trzeba przemodelować społeczeństwo. Jeden z wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego bardzo trafnie wyraził to w jednej audycji telewizyjnej, w telewizji Trwam, kiedy mówił o tym, że Polska obecnie jest takim placem budowy nowej idei, nowej ideologii i zaszczepiania pewnego systemu antywartości, które mają polegać na tym, że wszystko ma być w myśl tej postmodernistycznej rzeczywistości płynne, że nie ma nic stałego, że tak naprawdę nawet uchwałą można zdjąć system prawny w Polsce, można uchwałę uważać za coś ważniejszego od konstytucji, od zapisów konstytucyjnych, że można sobie wymyśleć różnorodne modele rodzin, mimo że konstytucja i artykuł 18 bardzo wyraźnie mówią o tym, że rodzina rozumiana jako związek mężczyzny i kobiety jest pod prawną ochroną Rzeczypospolitej. I widzimy, jak z jednej strony tutaj, żeby demoralizować młode pokolenie, wprowadza się tak zwaną pigułkę dzień po i jej propozycja, moi drodzy państwo, jest taka, żeby mogły z niej korzystać na receptę osoby od 15 roku życia, czyli przypomnijmy sobie, że współżycie z osobą do 15 roku życia jest pedofilią, czynem karalnym, a jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że wysypuje się tutaj te antymoralne rzeczy, antymoralne ustawy, uchwały, propozycje w Sejm, żeby to po prostu przegłosować i ludzie, którzy posiadają nawet dzieci w tym samym wieku, nie są w stanie widzieć tutaj jakiegoś problemu, czyli mamy do czynienia z czym? Z systemem antylogicznym. No i oczywiście druga kwestia, czym mierzy się cywilizację, kulturę, dany kraj? Mierzy się nas, proszę państwa, szacunkiem do życia, do drugiego człowieka, podejścia zarówno w systemie edukacji, co jest istotne i ważne, jak i w systemie prawnym, jak i w obrębie kultury. I zauważmy, że przez wieki niezmienne nauczanie Kościoła mówi wyraźnie o tym, że chronimy człowieka od poczęcia do naturalnej, podkreślam, naturalnej śmierci. Tam, gdzie wyrosła z gruntu teologii protestanckiej ideologia, którą szerzono, ta cywilizacja śmierci, która mówi o tym, że dopuszczamy eutanazję, dopuszczamy aborcję, nie ma nic wspólnego z nauczaniem Jezusa Chrystusa. I taka jest prawda. I teraz, proszę państwa, spór. Kiedy znów pojawia się w Sejmie Rzeczypospolitej pewna dyskusja na temat tego, co to jest życie, że to jest zlepek komórek, ale dla niektórych tych pań, które tak twierdzą, a niedawno były na tak zwanych czarnych marszach, że jednak życie to jest ten zlepek komórek, jak powiedziałem, ale życie na Marsie, gdzie są jakieś bakterie, to jest jednak coś, co jest warto chronić. I w związku z tym te również ich napisy, które pojawiały się na przyniesionych do Sejmu i w innych miejscach, nazwijmy to transparenta, które miał być happeningiem, żałuję, że moja matka nie dokonała aborcji, pokazuje, jak semantycznie bawią się tym twierdzeniem. Jak łatwiej jest powiedzieć aborcja, jak trudniej jest powiedzieć zabicie dziecka w łonie matki. I właśnie tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać. Zauważmy, że jeżeli weźmiemy do ręki wszystkie aspekty prawne, które dotychczas wytworzono w jakimkolwiek systemie legislacyjnym, tym międzynarodowym, tym również państwowym, to proszę państwa, dziecko poczęte jest podmiotem prawa. A dlaczego jest podmiotem prawa? Tutaj nie chodzi tylko o to, co podkreśla Kościół rzymskokatolicki, że dziecko poczęte ma swoją godność, że prawo do życia jest tutaj priorytetem. Tak, jest priorytetem. Ale proszę Państwa, od niedawna promuje się właśnie w ramach wielu agend, w tym również właśnie Unii Europejskiej czy Organizacji Narodów Zjednoczonych, prawo do zabicia człowieka w łonie matki. A z drugiej strony mówię jeszcze raz, jeżeli dziecko poczęte jest podmiotem prawa, a jest, bo ono dziedziczy w każdym porządku prawnym i bo nie można atakować na przykład kobiet w stanie błogosławionym, bo narusza się w tym przypadku zdrowie matki i uwaga, narusza się zdrowie człowieka, a ono ma prawo do swojego zdrowia i to jest jednocześnie fakt, który przekonuje nas o tym, że nie może istnieć prawo do zabicia dziecka w łonie matki. No ale trzeba coś z tym tematem zrobić. Skoro, moi drodzy, wszędzie panoszy się ta lewicowa ideologia oparta na cudzysłów, tutaj stawiam, dogmatach wielu lewicowych intelektualistów, która chce uchodzić za jedyną słuszną narrację w świecie politycznym, no to trzeba, moi kochani, zdobywać pewne sektory, które będą, przepraszam za określenie, prały mózgi ludziom. I żeby zdobyć pewne przyczółki, to trzeba przekonywać, promować i to, co powiedziałem, zdobywać pewne sektory. I niezwykle istotnym sektorem w tej materii, żeby dalej przekazywać właśnie tą ideologię lewicową, są te sektory edukacyjne i prawne. I następnie zauważmy, że za pomocą prawa wówczas próbuje się również kneblować usta ludziom, którzy mają odmienne zdanie na temat chociażby aborcji, związków partnerskich, homoseksualizmu, niehomoseksualisty, o czym sobie może kiedyś jeszcze przypomnimy, ale tutaj stosuje się coś takiego, co określa się mową nienawiści. Czyli jeżeli chcielibyśmy skrytykować jakiś czyn, jakieś podejście jakiejś grupy, to natychmiast narażamy się na podpadnięcie z paragrafu z tytułu właśnie tak zwanej propagowania mowy nienawiści. No i co trzeba zrobić dalej, żeby osiągnąć te sektory edukacyjne i prawne? Proszę Państwa, są potrzebne trzy kluczowe rzeczy, które bardzo dokładnie widzimy w wielu przekazach. Pierwszy z nich to są oczywiście finanse, które są potrzebne do uruchomienia pewnych procedur. Druga rzecz to są wpływy, czyli taki lobbying. No i trzecia rzecz to jest propaganda. No i taki, powiedzmy sobie, klasyczny przykład. Moi drodzy, Centrum Polityki Otwartego Społeczeństwa, które należy do sieci organizacji miliardera George'a Sorosa, przekazało swojego czasu 4,5 miliona dolarów na aktywistów lewicowych, którzy żyją z grantów, żeby propagowali te idee, że człowiek to jest zlepek komórek, że to jest, jak ostatnio słyszeliśmy również w jednej rozgłośni radiowej, że to jest jakiś taki pasożyt, bo to jest jakiś oddzielny organizm, który żyje pasożytując na organizmie matki. No to są rzeczy, powiedzmy sobie, no karygodne, antyludzkie. Ale nie tak dawno słyszeliśmy również dowód na to, że pieniądze płyną wielkim strumieniem do środowisk aktywistów lewicowych. W pewnej ogólnopolskiej stacji radiowej jedna z pań aktywistek przyznała się do tego, że kończą się jej finanse i nie ma z czego żyć, bo do tej pory żyła z grantów, które tak naprawdę służyły jej do tego, że mogła swobodnie poruszać się po kraju, protestować, otrzymywać za to wynagrodzenie. Ale na chwilę jeszcze wrócę do tej mowy nienawiści. Zauważmy, że najwyższy akt prawny w Polsce, czyli Konstytucja Rzeczypospolitej, bardzo dokładnie określa to, że człowiek może działać swobodnie w obrębie tak zwanej wolności słowa. I tutaj jest konkretne pytanie. Czy uchwała prawo, które będzie zabraniać na przykład katolikowi skrytykowania pewnego poglądu, który nie jest zgodny z antropologią, raz, który zabrania mu krytykowania środowiska, które może źle się zachowywać, na przykład jak wyprowadzają drugich swoich partnerów, prawda, w czasie parad równości na smyczy, którzy przebierają się za jakieś tam zwierzęta, czego dowodów mamy miliony w internecie, to stawiam tutaj to pytanie, gdzie kończy się ta wolność słowa, a gdzie zaczyna się mowa nienawiści? Czy to jest tak, że krytyka stylu życia, tak jak powiedziałem wcześniej, niezgodnego z antropologią, z tradycją, to już jest ta mowa nienawiści, czy też nie? Zauważmy jeszcze jedną rzecz, tutaj wejdę na grunt amerykański. W ubiegłym roku, proszę Państwa, 5 lipca, dokładnie 2023 roku, Izba Reprezentantów stanu Michigan w USA uchwaliła ustawę o tak zwanej mowie nienawiści. I czego ta mowa nienawiści dotyczyła? Chodziło w niej o zakaz krytykowania ideologii transpłciowej. Zauważmy, że środowisko, które jest w stanie się rozwijać, to jest środowisko, które przyjmuje krytykę pod warunkiem, że ta krytyka szanuje godność drugiego człowieka. I co to przyniosło? Proszę Państwa, administracja Bidena natychmiast ruszyła tutaj na pomoc i dostosowano pewne przepisy. I jesteśmy świadkami tego, że już nawet na olimpiadzie Stany Zjednoczone i nie tylko Stany Zjednoczone są reprezentowane przez mężczyzn, którzy uważają się za kobiety w pływaniu, w podnoszeniu ciężarów, w biegach, co jest aktem dyskryminacji wobec kobiet. I widzimy, że jeżeli pojawia się taka sytuacja, taka okoliczność, że ta mowa nienawiści będzie wykluczała, mówię jeszcze raz, nie z jakiejś nienawistnej krytyki, ale ze wskazania błędów antropologicznych, kulturowych i innych, pewne środowisko, to mamy do czynienia z postawieniem pewnej grupy społecznej ponad racją prawną. No i oczywiście druga skrajność to jest, proszę Państwa, promuje się jednych, a zabrania się zachowań zgodnych z własnym sumieniem drugim osobom. Czego to dotyczy? Przenosimy się z kontynentu, jakim jest Ameryka Północna, do Europy. Zakaz modlitw pod klinikami aborcyjnymi. Zauważmy, że karanie, strefy buforowe, do której ci ludzie mogą podchodzić, ponieważ rząd brytyjski doszedł do wniosku, że te kobiety poprzez modlitwę, nawet tutaj przykład już mówiłem kilka miesięcy temu w Radiu Jasna Góra o tym, że nawet za modlitwę, proszę Państwa, myślą, w umyśle stosowaną, ci ludzie zostali skazani przez sąd za wpływanie na drugie osoby. Czyli doszliśmy już do takiej rzeczywistości, którą określił George Orwell w roku 1984. Doszliśmy do momentu myśl o zbrodni.
Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej, odpowiada na pytanie, jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy.
Polem walki jest kultura, walka trwa, polem walki jest kultura.
Proszę Państwa, mówiliśmy o ochronie życia i o niej chcemy mówić dalej, dlatego że to jest kwestia dla nas bardzo istotna i bardzo ważna. Pamiętamy o tym, jak wielki Polak, święty Jan Paweł II powiedział nam bardzo wyraźnie, że naród zabijający własne dzieci jest narodem bez przyszłości. Bardzo pięknie również na temat posiadania dzieci mówił nie kto inny, ale kardynał Stefan Wyszyński. Warto do tych tekstów wracać. Ale wracam znów do tej tak zwanej mowy nienawiści, zakazu krytykowania pewnych środowisk, ale z premedytacją widzimy, jak krytykuje się środowiska katolickie. Na przykład jak pięknie, cudzysłów tutaj stawiam, profanuje się święte wizerunki Najświętszej Maryi Panny, świętego Jana Pawła II, Chrystusa, prawda? Z jakim upodobaniem rysuje się na nich tak zwaną tęczę, tłumacząc, że tu na nikogo nie chce się obrażać, a ta tęcza tak naprawdę nie jest tęczą. A z drugiej strony knebluje się usta w ramach tej poprawności politycznej osobom, które mówią, my podchodzimy do życia w sposób taki, w jaki podchodzi nasza kultura, tradycja, w jakim mówi nam nasze sumienie, w sposób iście ludzki i domagamy się przestrzegania praw. A z drugiej strony prawo wiąże im ręce, zakazuje zbliżać się pod kliniki, gdzie dokonuje się aborcji. I zauważmy, że tak naprawdę dzieci nienarodzone nie mają kogoś takiego jak rzecznik praw nienarodzonych. I ci ludzie, którzy podejmują takie wysiłki, prawda, którzy chcą stanąć w obronie tych dzieci, żeby mogły być na przykład nowymi Beethovenami, nowymi Robertami Lewandowskimi, czy Messimi, tak, czy jakimkolwiek innym piłkarzem, czy intelektualistą. I nie pozwala się mówić, nie pozwala się modlić I to jest forma mowy nienawiści, ponieważ uważa się, że w ten sposób poprzez modlitwę dyskryminuje się kobiety, które chcą poddać się, jak to mówi ta lewicowa narracja, którą również stosujemy niestety w Kościele co do nazewnictwa, dokonać zabiegu aborcji. Zabiegiem, proszę Państwa, jest wyrwanie zęba, to możemy powiedzieć. Natomiast aborcja nie jest zabiegiem. Ale zauważmy, że również ci, którzy rozbudzili sumienia młodych ludzi, którzy mówią o tak zwanej pigułce dzień po, są dziś nazywani wolontariuszami, ponieważ mówią o rzeczach, które wyrosły z ideologii oświecenia, że to jest tak naprawdę jedna wielka narracja również Unii Europejskiej, że przeglądając dzisiejszą, chociażby nawet, czy wczorajszą liberalną prasę, portale internetowe, te lewicowe, widzimy, w jaki sposób stygmatyzuje się chociażby obrońców życia. Zauważmy, że wolontariuszami dzisiaj oni już nie są nazywani. Oni są nazywani i określani przez te media aktywistami. A wolontariuszem stał się ten, kto propaguje aborcję, pigułkę dzień po, że to jest taki człowiek oświecony, a ten człowiek drugi reprezentuje jakiś taki ciemny światopogląd, mimo że za nim stoi nauka, jaką jest chociażby genetyka, biologia. Czyli znów spełnia się na naszych oczach to, co powiedział przywołany wcześniej w tej pierwszej części George Orwell o tak zwanej myśl o zbrodni, że człowiek będzie bał się powiedzieć pewne rzeczy, ponieważ wie, że za to może zostać ukarany. No ale proszę Państwa, skoro nie ma rzecznika dzieci, które chciałyby się urodzić, to świat poszedł w drugim kierunku. Pomysł powołania instytucji rzecznika praw zwierząt. I to sugeruje, że zwierzęta mają prawa na wzór tak naprawdę praw ludzkich, w tym prawo do życia. I zauważmy, że wiele agend, dokumentów, nawet organizacji międzynarodowych promują tego typu idee. Prawa dla zwierząt, a prawo do aborcji dla człowieka. I widzimy, że nie prawo do życia, ale prawo do zabicia własnego dziecka jest tutaj kluczem do rozumienia tego, jak dziś rozmiękcza się naukę, jak dziś rozmiękcza się nauczanie Kościoła. I zauważmy, że na przykład Agenda 2030 ONZ, na przykład tam są jawne zapisy, w których chce przekonać się ludzi do czego? Do zjawiska tak zwanej depopulacji. I co proponuje ta agenda, która również będzie nauczana w szkołach, wejdzie do podręczników szkolnych. Proszę Państwa, w ramach walki o planetę promuje się aborcję, przedstawiając takie apokaliptyczne obrazy, żeby po prostu wzbudzić w ludziach strach. Trzeba pamiętać, że właśnie zwolennicy tego zrównoważonego rozwoju mówią bardzo wyraźnie o rozpowszechnieniu aborcji i ograniczeniu liczby potomstwa jako ważnych, kluczowych celach. Bo jeżeli urodzi się dużo dzieci, to proszę Państwa, będzie wzrastało, że tak powiem, tutaj to CO2. I przed jedną chociażby z takich międzynarodowych konferencji w Kopenhadze kilka lat temu, rząd duński wystąpił właśnie z taką propozycją, by globalne ocieplenie zwalczać za pomocą tej polityki antyludnościowej. I według autorów tego postulatu tylko to ograniczenie liczby ludności może ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. I jak przyjrzymy się tym faktom, to proszę Państwa, no zastanówmy się, co jesteśmy w stanie zrobić jako katolicy. Jak jesteśmy w stanie się temu przeciwstawić? Czy tylko sama modlitwa, czy mamy pójść o krok dalej? Bo jak napisał kiedyś Roger Scruton, że w imię jakiegoś realizmu przekonuje się nas o tym, że musimy zmarginalizować nasze odziedziczone zwyczaje i poglądy, mamy je odrzucić, żeby stać się tak zwanym społeczeństwem inkluzywnym. I to należy przerwać. Dziękuję, tyle na dziś. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej, odpowiada na pytanie, jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy.
Polem walki jest kultura, walka trwa. Polem walki jest kultura.